Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia z
Marcinem i Patrykiem. Siedzimy po tej stronie.
I ze mną, z Mikołajem.
A, cześć. A nie zauważyłem.
Cześć. Doszły nas słuchy, jakie? Że pojawi się nowe Porsche 911. Już wspominaliśmy o tym w zeszłym tygodniu.
Tak?
Tak.
To ja nie pamiętam nawet.
Ale mówiliśmy o tym, że będzie sprzedawane od początku nowego roku.
Tak. Mhm. I sporo się zmieni. Może nie w wyglądzie, ale w sumie czekaj, mechanicznie też prawie nic. Ale kuni będzie więcej.
Nie no, w wyglądzie trochę się zmieni. Podobno wnętrze ma być
tak, różne. Inspirowane Panamerą.
Czyli możemy się spodziewać dużych ekranów, nie?
Czyli będzie po prostu z Panamery pewnie.
Zobaczymy.
Myślę, że jedyne, czego nie będzie, to tego ekraniku do sterowania klimatyzacją i tak dalej, tylko rozwiążą to w jakiś klasyczny sposób, a reszta będzie jak w Panamerze.
Ciekawe, czy pozbędziemy się tych guzików na tym panelu pomiędzy kierowcą a pasażerem.
Pewnie będą, pewnie będą dotykowe po prostu.
Tak.
A może będą takie jak w tym AMG Fordorze?
Nie, mają być dotykowe rzeczywiście. I wzorem Panamery również będą dwie wersje hybrydowe.
No proszę. Jedna ma mieć 600 koni, a druga 550. Tak. Udałem zdziwionego, a doskonale o tym wiem.
I ta szybsza ma przyspieszać do setki w czasie poniżej 3 sekund. No i to już będzie nieźle.
Ale wiesz, obecna Turbo S podobno, jak się ją mierzy...
No tak, 2,9 ma. Potrafi. No,
albo nawet 2,8 potrafi zrobić. Także to także nic tak. Niesamowitego.
No, nuda. No ja wiem, to już teraz się tak ludzie rozbestwili, że po prostu wszystko to starość i wszystko to nuda i za wolne.
Ale wiesz, teraz czekamy, aż zejdą poniżej sekundy.
O.
No. Tylko po co?
No, czekamy, aż będziemy się odrywać od ziemi przy starcie.
Ale mnie zdziwiło, że jakby nie byłem świadom tego, że podstawowa Carrera ma tyle mocy. Zwykła Carrera ma 300, ma mieć nowa 385 koni, a w wersji z S na końcu ma mieć koni 440. To jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że ta wersja przed liftem tyle miała w wersji GTS, nie?
Chyba tak. Znaczy nie wiem, czy się teraz nie mylisz, ale... No,
wydaje mi się, że miała
wartości.
Coś powyżej 400 koni. Tak,
przynajmniej w teorii spekuluje się, że wszystkie te wartości wzrosną o ponad 10% w porównaniu do tamtych poprzednich.
Ale w przypadku poprzedniej generacji, czy poprzedniej odmiany 911, to słyszałem wiele głosów mówiących, że Carrera, ta bazowa, to jest najfajniejsza 911, jaka jest w ogóle do kupienia. Wiele osób się wypowiadało w ten sposób, że to jest za stosunkowo rozsądne pieniądze, dostaje się praktycznie takie samo auto, jak, nie wiem, to dwa razy droższe.
No, może być, że tak jest.
Tak, właściciel na One Garage mówił, że to jest jego ulubiony samochód.
Ta zwykła?
Mhm.
Ale której generacji, którego typu szeregu?
Nie wiem, powiedział, że zwykła Carrera S jest jego ulubionym samochodem.
A zwykła Carrera S?
Tak.
No, ale to i tak jest jeden z bazowych mimo wszystko. Mhm.
A w GT3 dalej możemy liczyć na wolnossądzą 4-litrową jednostkę, która będzie miała najprawdopodobniej teraz 520 koni, czyli tyle, ile jest teraz w GT3 RS.
Ła.
Co też nie jest zaskoczeniem, bo poprzednia generacja miała tyle samo koni, co wersja RS. Tak, to dzisiaj niesamowite
jeszcze
te newsy.
Poczekajmy jeszcze
Porsche.
Trochę, to wszystko będzie dochodziło do 700-800.
Porsche generalnie w dosyć dziwnej sytuacji stawia kolekcjonerów samochodów, bo w sumie co chwilę zapowiada, że ta 911 będzie ostatnią 911 z wolnossącym silnikiem. Po czym okazuje się, że następna generacja też będzie miała ten silnik, więc wcześniej kupują sobie ludzie to, żeby kolekcjonować, żeby później sprzedawać, żeby wartość wzrastała, a później się okazuje, że wcale tak nie będzie.
A tak już było chyba przy 997, nie? Jak wypuścili tą 4-litrową GT3, to się nazywało 4-liter coś tam i oni wtedy mówili, że to jest ostatnia... ostatnia 911 z manualną skrzynią, tak, 4.0.
No,
mhm.
No tak mówili.
Zdecydować się nie mogą.
Ciekawe dlaczego.
To tak jak z tymi wszystkimi wersjami specjalnymi. Jak była Carrera R, a potem GT3 Touring.
Marcin, podobno jesteś w stanie nam przedstawić ceny nowego BMW serii 3.
Owszem, jestem w stanie.
Wait. Hold my beer.
Tym razem nic nie będę mówił przez ten czas. Nowe BMW serii 3 będzie zaczynało się od 163 tysięcy złotych i będzie dostępne początkowo w dwóch wersjach silnikowych plus jedna wersja wynikająca z innego napędu. Czyli mowa tu o 320D, 320D xDrive i 330i. Najszybsze spośród wymienionych samochodów będzie 330i, które do setki będzie rozpędzało się w 5,8 sekundy.
A nie xDrive?
Niestety nie, bo xDrive do setki będzie miał 6,9 sekundy. Co jest dla mnie małym zaskoczeniem, bo myślałem, że napęd na 4 koła pozwoli urwać tą 1,1 sekundy względem zwykłego 320D. Okazuje się, że ten samochód jest po prostu trochę wolniejszy od standardowego dieselka.
Czyżby utrata mocy?
No i...
Na osiach.
Póki co najdroższa trójka, jaką będzie można kupić, to będą okolice 300 tysięcy złotych.
To sporo, nie?
No, trochę tak.
Sporo, no tak. Ale generalnie BMW ostatnio lubi mieć wysokie ceny.
No wiesz, 320D to jest...
Ale tak się, to jest cena bazowa od 300... Nie, czy
nie, mówię o 320D w xDrive'ie z kompletnym wyposażeniem.
Okej, okay, spoko.
320D to jest, wiesz, przyszły bohater flot, nie?
No, znaczy nie, no, floty to 318D kupują.
18?
Tak.
No, dla wyższych będzie 20, nie? Może.
Różnica będzie w cenie duża, no bo...
18 ile kosztuje?
Nie ma jeszcze póki co w cenniku, ale poprzednia trójka 18D kosztowała chyba od 130 tysięcy. No czyli to jest
to
ile?
Masz bardzo
40 tysięcy złotych taniej.
Mhm. No i co? No i co tak patrzysz?
No i
nie,
co,
chciałbyś
i
co? Taką BMW-czkę, co?
Ja nie, bardzo chętnie bym przytulił 330 i jakby jeździłem poprzednią generacją. I bardzo mi się podobała. To, co prawda była w X-Drive'ie, także była wolniejsza.
Czyli tą niebieską.
Chyba.
Tak, jeździłem tą niebieską.
Też nią jeździłem.
Ja nie.
Mi się trochę w tej nowej trójce nie podoba ten ekran inforozrywki nowy. Z takimi dużymi, czarnymi ramkami.
To jakby... Ja nie lubię ogólnie BMW.
No i to już...
Wyszło szydło z worka.
To już jest koniec. Dziękujemy bardzo.
Nie. Jakoś te samochody, one są dobre. Nie żeby...
Wow.
Obraca
ale
się.
Mamy tu system.
Czekaj, obraca się.
Mamy 360.
Bardzo ładne tylne siedzenie.
Tył jest, sorry.
Rzeczywiście.
Strasznie.
A to jest jakoś dotykowe? Tam są jakieś przyciski?
Znaczy, no te nowe systemy inforozrywki w BMW są dotykowe.
Ale czy po tych bokach będziesz miał jakieś przyciski?
Nie,
takie,
będą
jak
takie
jest,
czarne
wiem,
ramki.
W Peugeotie tak jest, nie? Że masz te takie...
Nie, będzie tak po prostu, może tam zegarek kiedyś wsadzą.
Opcję większego ekranu. Może masz opcję większego ekranu?
Nie, to jest największy.
Największy?
Chyba.
I co, i masz dużo czarnego plastiku w oku?
No jest sporo w każdym razie. No.
To będzie takie piano pewnie, wiesz, takie za taflą. Przykład.
Jak w Rolls Royce Fantomie, ta galeria.
No, dokładnie to.
Dokładnie ten samochód. A jak już jesteśmy przy szybkich BMW, to Aston Martin... wypuścił nowe zdjęcia Valkyrie.
Nowej wersji. I to ma być ta wersja produkcyjna już oficjalnie.
Oni już od 2 lat wypuszczają różne wersje tego samochodu, nie?
No tak. Mówi się, że ta jest ostateczna. Chyba. Zresztą wygląda zupełnie inaczej.
Co się zmieniło w wersji to
nie,
z nawet poprzedniej?
Ci, nawet
ja
ci nie
jestem w stanie
nawet,
powiedzieć.
No nie jesteś w stanie, bo się wszystko zmieniło właściwie. Ten samochód wygląda
ale on
inaczej.
Wygląda... Prawie identycznie jak ten AMG Project One.
No tam próbowali porównywać. Owszem, z przodu zdecydowanie były takie zdjęcia porównawcze. I że wow, czy to jest podobne, czy nie? Jak myślisz? Ja nie jestem przekonany. No, ale rzeczywiście takie próby były.
No nie wiem, mi się... Wewnątrz wygląda identycznie.
W każdym razie no tak samochody prawdopodobnie będą stały w jednej linii.
To na pewno. Wydawało się, że McLaren dołączy do tego wyścigu, a okazuje się, że Speedtail, czyli BP23, jednak jest czymś zupełnie innym.
No jednak tak.
Ale znając McLarena, jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i prędzej czy później dołączą.
Będzie Senna, jak oni oznaczają te swoje modele?
GTR? Nie, czy...
Nie.
Jak ja masz, że...
LT.
LT, tak. Będzie Senna LT, która nagle będzie miała 1500 koni.
Ale nie, ja mam wrażenie, że Speedtail jest taką luksusową wersją samochodu, który jest no, jeszcze chyba na wyższym poziomie.
Znaczy mi się wydaje, że...
prędkość.
Wydaje mi się, że Speedtail konkuruje właśnie z Chironem, z jakimś Koenigseggiem, z tego typu samochodami, a nie z nastawionymi na jak największe osiągi. To nie jest bezpośredni następca P1.
No właśnie, to chciałem powiedzieć, że generalnie McLaren Speedtaila pozycjonuje jako takie bardzo luksusowe i bardzo szybkie Gran Turismo.
Mhm. No. Ograniczone. I to dosyć mocno ograniczone. Więc dla wybrańców.
Aczkolwiek wiecie, jak to jest z McLarenem. Zaraz okaże się, że ktoś go wziął na Nürburgring i pobije i Project One, i Valkyrie. Nikt nie będzie wiedział do końca, co się dzieje.
Pewnie tak może być. Ale ten samochód wiem, że nie jest stworzony, żeby skręcał. Aż tak. Dobrze. A na Nürburgringu jednak to się przyda.
A to już mówiliśmy o tym, ale to jeszcze powtórzymy. W Valkyrie ma być V12 od Cosworth'a o pojemności 6,5 litra, która ma produkować z elektrycznymi silnikami 1130 koni. Podobno.
Ciekawe, ile do setki.
No, ma ważyć 1030 kg, także...
Może to właśnie poniżej 2 sekund będzie.
Może będzie poniżej. Myślisz?
Nie wiem, taka masa, taka moc.
Ciekawe, jak będzie się pozycjonował...
Tylko przełożenie tego. Też może być
ale
problemy.
Myślę, okolice 2 sekund są realne.
A wiesz, to Arabowie też zrobili Devela 16, który ma 5000 koni. No, a wiesz, tylko potem się pojawia już ta granica na przykład opon. Hmm.
A myślicie, że na jakimś torze byłby szybszy od Rimaka, tego nowego?
Co?
No taki Project One. Znaczy nie Project One, tylko Valkyria.
Nie mam pojęcia. Boże, to ja czekam, aż ktoś zrobi taki test. Ale to naprawdę trzeba być grubą rybą w tym całym przedsięwzięciu, żeby móc zrobić taki test porównawczy.
To wiem, chyba czy tylko Grand Tour, nie? Albo Top Gear mogą sobie na coś takiego pozwolić. Chyba
albo tak. Carwow.
Tak.
Nie. Myślę, że...
Pomiędzy testem nowego Mitsubishi.
Nie, no ale tak. Oni w sumie robią czasem takie no, porównania. Tak, no.
Tak. I to
biorą
mocne.
Od tych, od właścicieli prywatnych. Nie z siedzib samochody.
Nie, z siedzib też dostają.
Tak, chyba. Tak, ale ostatnio na przykład było porównanie, gdzie było dużo samochodów Shmi 150.
No, ale była 720S od McLarena. Mhm. To no, interesujące dla innych blogerów motoryzacyjnych tylko i wyłącznie.
Ostatnio nasze rodzime TVN Turbo też miało 720S, nawet mieli Performante też.
I NSX-a.
NSX-a mieli. No wiesz, Grand Tour u nas się kręci już teraz.
Bo nie Automaniak. Wiem,
czy teraz Automaniak będzie się nazywał Automaniak, czy nie, bo wiem, że ma do niego dołączyć Adam Kornacki do ekipy i nie wiem, czy ekipa zostanie tamta stara i dołączy do niej Adam, czy będzie inaczej. Natomiast chyba to ma być, mieć już inną nazwę.
To jaki będzie teraz skład?
Nie wiem, ale wreszcie chłopaki z TVN-u odkryli, że można zrobić coś nieźle. Coś dobrze. Coś z rozmachem.
Ja dobra. Muszę się przyznać, że nie oglądam.
Czas. Trochę są w tyle za internetem, no ale powiedzmy, że może kiedyś dogonią.
To miłe na pewno.
Życzmy im szczęścia. Powodzenia.
Ja nie oglądam TVN Turbo w ogóle. Ale to dlatego, że nie mam kablówki. Po prostu.
Ja na TVN Turbo najbardziej lubię zakup kontrolowany.
No to Adama teraz będziesz miał w nowym programie.
Tak, dokładnie.
Chyba. Z tego co wiem, tak ma być.
A, ma powstać 150 egzemplarzy tej Valkyrie i jedna ma kosztować 2,8 miliona euro za sztukę.
No to się zrzucimy i
ale to w sumie tanio. Project One jest zdecydowanie droższy. Tyle kosztowała ta ostatnio ta Super 911, co została wyprodukowana... Co było 993, które zostało tam odnowione i pomalowane na złoto.
No za tyle sprzedali, ale to też, wiesz, aukcje mają jeszcze wymiar taki bardzo prestiżowy, charytatywny też, więc tam się kwoty mnoży, że tylko po to, żeby się pokazać i żeby jak najwięcej przeszło na ten cel, na który mają przekazać te pieniądze. Ale tu też, no to tylko V12 Cosworth'a, no sorry. A tam mamy jednak technologię prosto z F1 i to ukryte w budzie samochodu osobowego.
No zobaczymy, co będzie szybsze.
Zobaczymy.
W końcu i tak okaże się, że Tesla Roadster jest szybsza.
Że co jest szybsze? Tesla Roadster?
Tesla Roadster.
Tak, ma być najszybszym samochodem. Chyba 1.8 podają.
Tak, nawiązuje trochę też do ostatniego filmiku Carwow z porównaniem najszybszych SUV-ów na rynku. Gdzie, gdzie okazuje się, że Tesla Model X jest szybsza od Urusa, od wszystkiego, co jest najszybsze na rynku, od SVR-a.
Mm-hmm. No i tyle w temacie.
I to tak mocno szybsze, a nie to, że to jest jakaś delikatna różnica, tylko...
Mm-hmm. No domyślam się.
A nie, jednak to oglądałem, ale tam na początku jest chyba powiedziane, że oni czekali na niego 2 godziny, żeby zrobił ten wyścig, bo nie miał naładowanej baterii na 100%, a dopiero wtedy możesz włączyć ten tryb...
Insane.
Ludacris. Coś
tam. Widzisz,
insane. On się
tak?
Ja od razu kliknąłem, żeby było sam wyścig.
Aha, okej. Okay.
Pominąłem wstęp.
Ja obejrzałem. Tam był też ten Janimais, czy jak on się
no, chyba
nazywa.
Tak.
Na co, on urusa? To jego urus? Czy co?
Tak, on ma urusa.
Tak.
Mhm. Takiego...
W chromie zielonym. Mhm. Tak, dobrze.
No tak, no bo on ma garaż swój oklejający samochody. Ciężko się do niego dostać. No, wszystkim gwiazdom okleja w Wielkiej Brytanii.
Oklei też RCZ-a?
A zobaczymy. Trzeba umówić. Już do tego czasu chyba, do tej audiencji, która mogłaby mi się trafić u niego, to chyba już go sprzedam.
Ale złapaliśmy, zostały zrobione zdjęcia nowego CL-a. I jako osoba, która chciała sobie swojego czasu kupić poprzedniej generacji już Mercedesa CL-a, jak ci się podoba?
To wiem, nazwali to Baby CLS. No bo rzeczywiście
chyba całkiem słusznie.
No tak. Rzeczywiście, krótsza wersja CLS-a, to tak najprościej ujmując, nie podoba mi się.
Marcin?
Mi też nie.
Naprawdę? Nic
Naprawdę.
Więcej nie powiecie?
No bo co mam ci powiedzieć o samochodzie, który jest w kamuflażu i wygląda jakby był jakimś pokryty jakimś laminatem z Allegro, no.
Nie podoba mi się powrót do takich delikatnych linii w nowych Mercedesach. Szczególnie w CLS-ie, bo w A-klasie mi to zupełnie nie przeszkadza, bo wizualnie A-klasa jest super, ale CLS jest moim zdaniem zbytnio złagodzony.
Ale mi się właśnie wydawało, że on jest taki szalenie agresywny przez te przednie światła, takie zakończone.
Ja właśnie tak patrząc na przykład na tył, mam wrażenie, że on jest taki niesamowicie delikatny. Trochę mi przypomina CLS-a pierwszej generacji.
Naprawdę?
Tak.
W ogóle nie miałem takich skojarzeń, ale to
wiecie,
ciekawe.
Poczekajmy na ostateczny rozwój wydarzeń, poczekajmy na oficjalne zdjęcia i poczekajmy na wersje, które będą z pakietem AMG albo AMG i wtedy myślę, że będzie to wyglądało naprawdę agresywnie. Mówię o CLA, bo rozmawiamy o CLA.
Pewnie się zbytnio nie zmieni.
Bo CLS wygląda bardzo ładnie. Natomiast tutaj, czy się nie zmieni? Zmieni się, na pewno się zmieni.
Najważniejsze, że zmieni się wnętrze.
Tak, no bo tu już mamy wszystko to, co Mercedes ma najnowszego, więc to jest to, co przyciąga i już do klasy A, a będzie do CLA nowego też przyciągało.
Swoją drogą, to dziwny ruch, tak mi się wydaje, bo patrząc na to, że oni wypuścili teraz kilka samochodów, które nie mają tego ich najnowszego systemu, a jakby samochód, który jest najniżej w całej linii...
Ma wszystko,
tak. To jest no taka pod względem technologicznym oczywiście.
Teraz w górę. Wszystko już będzie powoli miało to właśnie.
No ale właśnie powoli nie ma.
Rozumiem, że...
Ale co wypuścili bez?
AMG GT Fordora ma system z klasy E.
No tak.
CLS ma system z też E-klasy. Jedynymi chyba samochodami, które mają ten najnowszy system jest Sprinter, a i tak ma chyba ograniczony względem klasy A.
Tak.
No i właśnie i klasa A.
Będzie miało pewnie CLA, bo na bazie A wszystko będzie pewnie to miało.
Chyba nowe GLA będzie miało. Tak.
No. Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu Mercedes czeka na liftingi, bo z tego co się orientuję, oni przygotowują już lifting E-klasy całej linii modelowej w przyszłym roku. Mhm. C-klasa ma być nowa chyba też w przyszłym roku albo za 2 lata. Więc mi się wydaje, że oni po prostu z wprowadzeniem tego systemu czekają na...
To jest taki
ale wiesz, C-klasa miała właśnie, przed chwilą przecież miała lifta,
lifting,
nie?
Tak, a oni czekają na nową generację. Póki co ten lifting był wprowadzony po to, żeby spełnić ich obiecankę dotyczącą tego, że wszystkie samochody Mercedesa do 2019 roku czy 2020 będą oferowane z wyświetlaczem zamiast klasycznych zegarów.
Aha, to o to chodziło.
Tak mi się wydaje, że
dlatego
o to mogło
tak
chodzić.
Dziwnie zintegrowali w C-klasie. Tak. Mi się akurat to bardzo podoba, ale względem innych modeli to dziwnie wygląda. Widziałeś te zegary?
Tak, ale mi się wydaje, że klasa A to jest taki swoisty poligon doświadczalny tego całego MBUX-a i to wszystko będzie dopiero pewnie usprawniane. I wtedy już w takich naprawdę dopracowanych wersjach wejdzie do tych klas wyższych. No a ja czekam na A35, aż wejdzie. Aż będę mógł je usłyszeć wreszcie, bo na razie to tylko w takich oficjalnych filmach Mercedesa na YouTubie gdzieś tam można było usłyszeć, ale to też dźwięki są pewnie nagrywane albo podbijane specjalnie. Więc
myślisz, że będzie lepszy od Golferki?
Pod pewnymi względami może być.
Stary, co ty porównujesz Mercedesa do Golfa?
Nie, no, bo tu masz człowieka, tu masz człowieka, który uwielbia Golfa R.
Ale ja nie mówię, że to jest podobny samochód.
Ale wiesz co, ja myślę, że porównanie Mikołaja nie jest złe, bo A-klasa w wersji A35 AMG cenowo nie będzie tak bardzo odstawała od Golfa R.
A jak i od ilu się zaczyna Golf R?
Nie będę ci mówił, od ilu się zaczyna, bo nie wiem, ale powiem ci, ile kosztował ten, którym ostatnio jeździłem i on kosztował około 215 tysięcy.
Okay.
Z tego, co się orientuję, A35 będzie w okolicach 180?
Podstawowo i najwyższe wyposażenie około 280.
A35?
Tak.
To tyle, co kosztował A45 poprzednie.
Tak.
Ciekawe, ile będzie kosztować nowe A4-5.
Z pół miliona chyba w takim razie.
Nie no, pewnie około 350 tysięcy będzie kosztowało.
Jako. Strasznie
tak
dużo.
Tak jak poprzednia wersja CLA, znaczy teraz już poprzednia, załóżmy.
CLA 45 było droższe od A4-5?
Takie mocno doposażone CLA 45 kosztuje 350 tysięcy.
Ciekawi mnie, kto to będzie kupował, skoro...
I wiem, co mówię.
To już nie lepiej kupić C43?
Może
to jest tej samej kategorii.
Dobrze cenowej. Wyposażone, takie przyzwoicie wyposażone C43 to jest koszt 400 tysięcy, 410. Lekko przekroczysz 400 tysięcy. To takie plus 50 w stosunku do CLA 45.
Wiesz co, nie, bo testowałem co prawda jeszcze przedliftowe C43 i to jeszcze w wersji Cabrio, które było droższe od tej podstawowej, tak. I ona kosztowało 380 tysięcy z salonu, a miało i Burmastera, i jakieś inne tam bajery.
Tak, ale mówimy o konfiguratorze, czyli tam, gdzie nie masz żadnych zniżek.
Nie no, ale to właśnie...
Taka sucha cena.
Jak producent podaje ci cenę samochodu prasowego, to nie podaje ci ze zniżką z salonu.
No, polemizowałbym trochę.
Nie no, jakby podawali ze zniżką, którą sobie sami wynegocjowali, to by mnie te samochody 100 tysięcy kosztowały.
No tak. No
i to w ogóle nic nie kosztuje.
I tak musisz do CLA dodać przynajmniej 30, 40, a nawet 50 tysięcy, żeby mieć C43, więc to no tak to się mieści w tym przedziale, który powiedziałeś, owszem.
Zastanawia mnie, jak będzie wyglądała sprzedaż samochodów tego typu za ten rok czy dwa lata, biorąc pod uwagę to zaostrzane prawo leasingowe w Polsce.
Wzrośnie sprzedaż tych samochodów z niższych segmentów, to
no,
znaczy
to tak.
Kia, Skoda, tego będzie więcej. To na pewno się umocni, natomiast te samochody, które wykraczają powyżej tam 150-180 tysięcy, no to będzie tego trochę mniej. No chyba, że Polak wiadomo, że...
Jakoś ominie.
Może, Polak potrafi, więc może być tak, że właściwie wcale to na nas nie wpłynie, ale na pewno będą na początku różne perturbacje.
Teraz z tego, co się orientuje, to wszyscy sprzedają takie ilości samochodów, że nawet nie mają co teraz sprzedawać.
Tego nie wiem, jak jest, ale rzeczywiście...
Ja słyszałem to w kontekście
dzięki
BMW.
Dzięki leasingom, tym takim jeszcze odmarkowym, to wzrosło bardzo. Nie? Hmm. To wszystko jest teraz na dobrej drodze. Zobaczymy, jak będzie po nowym roku.
Nie wiem, czy dostaliście takiego maila od Audi, w którym Audi się tłumaczy, dlaczego mają taką niską sprzedaż samochodów.
Gdzieś to czytałem, ale nie w mailu od Audi.
W ogóle tytuł maila to jest moim zdaniem mistrzostwo. Nadzwyczajna sytuacja również w październiku wpłynęła na sprzedaż Audi. Nie ma wspomnienia o jakiejkolwiek nadzwyczajnej sytuacji. Później masz całego maila o tym, że w październiku 2018 klientom oddali 100 017 600 nowych samochodów, co w porównaniu z analogicznym okresem z ubiegłego roku to jest spadek o 25%. No i później się tłumaczą. W Polsce to jest w ogóle aż 35,9% w porównaniu do zeszłego roku i analogicznego miesiąca. Mhm. Co ciekawe, człowiek pełniący obowiązki prezesa podkreśla, że w ubiegłym miesiącu niemal podwoiliśmy ilość homologowanych modeli. Tylko to chyba tutaj całe tłumaczenie polega na tym, że nie sprzedali odpowiedniej ilości aut w porównaniu do zeszłego roku, a nie konkretnych modeli, konkretnego samochodu, także nie do końca rozumiem, o co chodzi. Jak myślicie, co mogło na to wpłynąć?
Nie wiem. Ja czytałem gdzieś o tym, ale zupełnie tak to wypadło mi z głowy. Tak aż mnie ten news nie zainteresował, że nie pamiętam, ale gdzieś to jest w internecie i można o tym przeczytać rzeczywiście. Gdzieś tam jakieś teorie są wysnuwane, ale wątpię, żebyś się na pewno dowiedział, o co chodzi. Po prostu przez sprzedaż spadła i myślę, że związane jest to z Audi jako samym sobie.
Może wpływ na to miało chociażby to, o czym ty często wspominasz, że konkurencja oferuje zdecydowanie lepsze technologie, bardziej rozwinięte w większości przypadków od Audi?
Być może.
Że chociażby w przypadku Golfa R-ki, że Golf jest na tyle dobry, że właściwie po co miałbyś kupować Audi S3?
Które pod pewnymi względami jest moim zdaniem gorsze od Golfa R-ki. Mam na myśli na przykład wnętrze.
Tak? Mniej ci się podoba? Właśnie to chyba
tym
powinno się Audi... No
właśnie tym powinno się wyróżniać, a moim zdaniem wnętrze w A3, nieważne czy to będzie S3, czy RS3, czy zwykła A3, po prostu mi się nie podoba, jest tandetne jak
mnie
dla
też
mnie.
Mnie też nie, ja zawsze też o tym wspominam, że wnętrze Audi to nie dla mnie. Zastanawiałem się kiedyś nad TT, ale jak popatrzyłem na to i porównałem to, przepraszam,
akurat
że znowu
wnętrze.
O tym wspomnę, z Peugeotem, to sorry, ale nie.
Akurat wnętrze TT mi się podoba.
Nie, żadnego w sumie się nie podobało nigdy i pewnie nie zacznie.
No, nie, ale wiecie, zobaczmy. To jest, jakby sytuacja mnie zainteresowała dlatego, że rzadko producent wysyła maila, w którym nie chwali się o tym, że wzrosła mu sprzedaż, tylko zaczyna się tłumaczyć, że ma taką nisko. No to jest coś rzadkiego.
Ciekawe zjawisko. Artykuły o tym, że Audi spadło, zalały internet, więc...
Myślę, to jest odpowiedź, tak?
Postanowili tak, że odpowiedzą, się wytłumaczą.
No w końcu są spółką akcyjną, także...
No.
Marcin, podobno przejechałeś się Lexusem 500, teraz już bez H, bo chyba wersją z H już jeździłeś.
Tak, jeździłem kilka miesięcy temu. Teraz miałem okazję odbyć krótką przejażdżkę 500 bez H.
Czyli wolno ssące V8?
V8, tak, dokładnie. I w zasadzie, co mogę dużo powiedzieć, bardzo zbliżone auto do 500H. Mam tylko takie spostrzeżenie, że V8 w LC odzywa się dużo ładniej niż V8 w RCF-ie i w GSF-ie. Tak bardziej, bardziej agresywnie słychać, że ten silnik jest naprawdę mocarny, co w przypadku RCF-a i GSF-a nie było takie.
A co tam tak bardziej ryczy, tak? Jak rozumiem? Czy...
Tak, dokładnie. Ciężko mi jest to opisać, trzeba to samemu usłyszeć, ale
bardziej
po prostu...
Bardziej ci podbili w głośnikach.
Nie, zupełnie mówię o tym, o dźwięku z zewnątrz.
Okej. No inny system, układ wydechowy.
No pewnie. Będziemy zaraz zostanie zaprezentowana kolejna wersja RCF-a. Teraz się będzie nazywał RCF GT chyba, nie?
RCF-a?
Tak.
Okej. Bo miał być też LCF.
Tak, miał być, ale o tym na razie plotki już nie wspominają. Mówi się tylko i wyłącznie o RCF GT.
Bo ta wersja jest trochę bardziej odległa, bo LCF to jest chyba 2020 albo 2021 rok w ogóle.
O ile w ogóle.
Wiesz, jakby wypuścili LCF-a i wersji jakiejś sportowej. Znaczy, wypuściliby LCF i RCF-a GT, to wydaje mi się, że większość osób skupiłaby się jednak na wersji LC, no bo jest nowsza, ładniejsza.
Kanibalizm tak zwany?
No, troszeczkę.
No może. Nie wiem, nie patrzyłem na to tak w ten sposób. Ja czekam na LCF-a, bo po takich renderach pierwszych narobili mi smaka, jak to się mówi.
To jest strasznie ładny samochód.
LC? Tak. Aczkolwiek uważam, że LCF może nie być tak fajnym samochodem, bo LCF może być, w sensie no może być, na pewno będzie dużo bardziej agresywny i przy prowadzeniu będzie dużo bardziej wymagający.
I co, że straci ten swój charakter auta?
Tak, no dokładnie. Bo w tym nowym LC, w sensie w LC500 i LC500H fajne jest to, że ten samochód z jednej strony właśnie ma bardzo dużą moc, ale z drugiej strony nie ma w niej takiej tendencji, żeby cię zabić. To jest bardzo stabilny samochód, bardzo fajnie prowadzący się, czego nie mogę powiedzieć na przykład o RCF-ie i GSF-ie, które dosyć mocno narzucają kierowcy.
Szczególnie GSF, co?
Też, tak, tak.
Ja miałem przyjemność jeździć RCF-em. No i ja znowu, przepraszam, że się odwołam, bo już oczywiście powiedzieliśmy o prowadzeniu sporo, a jeszcze tylko wspomnę, że miałem przez chwilę okazję przejechać nim po torze, jeszcze po to, że w Modlinie, gdzie ta nitka jest krótka i taka bardzo treningowa.
A to jakoś teraz niedawno, tak?
Z ostrymi zakrętami. Nie jeździło się tym przyjemnie. Jest to niebywała landara, jeśli chodzi o jazdę po torze. Jest to po prostu samochód, który nie skręca. No, prowadzi się dramatycznie. To nawet to nie jest tak, że on lata bokiem, jakoś bardzo zamiata. Nie, on się kurczowo trzyma i po prostu jest jak taka drewniana kłoda, którą chcesz przeprowadzić przez zakręt płynnie, ale tego się po prostu nie da zrobić. No. A tak to jest takim wygodnym Gran Turismo, jeżeli go trochę uspokoisz systemami, które tam są do wyboru, to się jeździ bardzo w porządku, ładnie brzmi, jest wygodny, ma bardzo dobre fotele, bo dobrze mi się w nich siedziało, ale tak poza tym nie jestem znowu fanem wnętrza tego samochodu, bo sam design do mnie nie przemawia, absolutnie.
Ja to właśnie miałem takie spostrzeżenie, że RCF prowadzi się trochę jak Ford Mustang.
Tak, to jest...
Taki toporny jest.
Tak, dokładnie. Dobrze, że mi przypomniałeś, bo ja wtedy miałem takie samo spostrzeżenie, że jest to japoński samochód z amerykańską duszą. On jest bardzo podobny do Mustanga, rzeczywiście.
W tym tygodniu jeździłem Meganką RS. Każdy z nas jeździł jakąś wersją tego samochodu.
Tak.
Marcin, ty chyba jeździłeś obiema nawet, nie? Przez jakiś dłuższy czas.
Przez dłuższy czas jeździłem wersją Cup.
Aha.
A przez chwilę jeździłem też dokładnie tym samym egzemplarzem, którym jeździsz teraz ty.
Czyli z EDC, z dwusprzęgłową skrzynią biegów. I panowie, jakie wrażenia? Co wam się najbardziej podobało w tym samochodzie?
Bo dla mnie to taki balans pomiędzy komfortem a sportem. Dlatego stwierdziłem, że, że to jest taki prawie idealny samochód do jazdy na co dzień, z kategorii hot hatch oczywiście, a ja lubię te kategorie, więc nie ubolewałbym, gdybym mógł jeździć takim samochodem na co dzień, ale for control to nie jest to, co lubię. Czyli ta skrętna oś tylna, która daje mi lekko niepewne wrażenie. To jest złudne pewnie, bo rzeczywiście to pomaga w zakrętach przy wyższych prędkościach, ale tak ogólnie nie lubię tego uczucia. Nie jestem do tego przyzwyczajony. Nie pasuje mi to zbytnio, żeby tę tylną oś mieć skrętną. Wolę, kiedy po prostu jej nie ma.
Ja się chyba do niej przyzwyczaiłem, bo sporo czasu spędziłem w Talizmanie, w której ta tylna oś jest i no nie wiem, słyszałem, że niektórzy mają wręcz, szczególnie pasażerowie, chorobę lokomocyjną z tego powodu, że to jest na tyle niepewne
tak
wrażenie.
Tak.
Ale no nie wiem, mi to nie przeszkadzało. Raczej podobało mi się to, że jest bardziej zwrotny w mieście. Mhm. Bo co do tych wyższych prędkości, to jakoś nie czuję specjalnie różnicy.
No się dobrze prowadzi. Do czasu, aż wyłączyłem ESC.
Chyba od czasu. Czy...
Do czasu.
Do
bo,
czasu.
Bo potem masz jeszcze większe wrażenie niepewności. On jest pewny, oczywiście, że tak, ale już wtedy tak masz wrażenie, jakby samochód cię po prostu przestawiał. Równomiernie, przodem i tyłem. Po prostu lecisz w bok. On ma takie boczne uślizgi. To dziwne wrażenie wybiera ten samochód.
Ja rozumiem, że ty mówisz cały czas o wersji bez pakietu CAP, tak?
Tak, bez. Okay.
Bo ja co do wersji z pakietem CAP mam zupełnie inne spostrzeżenia.
Mhm. Bo ona ma szperę, nie? Tym się różni.
Tak,
głównie.
Ma szperę i ma sztywniejsze zawieszenie. Mhm. I ty mówiłeś, że ta Meganka RS jest idealnym według ciebie hot hatchem do jazdy na co dzień.
No takim
ja mam
prawie.
Takie spostrzeżenia, że Meganką RS z pakietem CAP chciałbym jeździć jak najkrócej się da, po jak najkrótszych drogach i jak najrówniejszych, ponieważ ten samochód był tak diabelnie twardy, że jazda tym samochodem po mieście nie sprawiała żadnej przyjemności. Dodatkowo manualna skrzynia biegów w Renault nie jest za dobra. Tak charakterystycznie haczy. Takim, nie używa się jej przyjemnie po prostu. Mhm. A dodatkowo trzecim spostrzeżeniem jest to, że bardzo przód wyrzucało na zakrętach w tym aucie.
A to ja tego w tej wersji nie CAP tego nie zauważyłem.
No tam w przypadku wersji CAP jakiekolwiek dodanie gazu w zakręcie powodowało wyjechanie po prostu z tego zakrętu i tyle.
No to ciekawe. Mi się ta skrzynia, jak dałeś mi się przejechać przez moment, to też mi się nie podobała. Miała jakieś takie plastikowe zacięcie, dziwne bardzo sprzęgło, trudno było je wyczuć.
Taka bardzo tandetna jest ta skrzynia. Trochę taka zabawkowa.
W ogóle ja już bym się wyzbył wszelkich skrzyń manualnych. I wiem, wiem, że to, co powiedziałem, jest niepopularne, ale dla mnie to już automaty są na tyle zaawansowane i dobre, że żadna manualna skrzynia i żaden najlepszy kierowca nie jest w stanie tego przebić.
Ale ja to popieram. Też jestem dużym fanem automatycznych skrzyń biegów.
Ale to wiesz, ale to chyba nie ma nic związanego z tym, czy automatyczne skrzynie są lepsze czy gorsze. Chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy chcą mieć tego manuala, którzy są do niego przyzwyczajeni, rzeczywiście mogli go wybrać. Też niektórzy uważają, że do sportowych samochodów to powinien być tylko manual.
Nie uważam.
Nie wiadomo
tak.
Czemu, ale...
Nie uważam tak, ale okej. No, ja wiem, że tacy są i oczywiście masz rację.
Zależy też jakiego typu, bo o ile do hot hatcha manualna skrzynia biegów jest jeszcze okej, to tyle w jakimś mega mocnym, tylnonapędowym aucie z V8 nie wyobrażam sobie skrzyni manualnej.
No, a w Mustangu
Mustang
da się.
Bullitt, nie?
Da się. No, to jest w ogóle gratka dla tych, którzy będą go w przyszłości, a będą sprzedawać. Bo to jest fura, która dzisiaj nie wychodzi drogo, jak za wersję limitowaną i o takim bagażu historycznym. A w przyszłości myślę, że będzie wzrastała.
Ja się zgodzę z Patrykiem co do tego, że ta Meganka bez pakietu CAP jest rzeczywiście bardzo fajnym autem na co dzień.
Tak.
Nie podobało mi się oczywiście spalanie, bo nie lubię zostawiać tyle pieniędzy na stacjach benzynowych. Średnie spalanie 16-18 litrów w połączeniu z delikatną trasą i miastem to jest troszeczkę za dużo, jak na mój portfel. Podobnie paliła S560 w coupe, a nawet chyba paliła delikatnie mniej, bo ona paliła z 15 litrów. Tam jest 4-litrowe V8 z podwójnym turbo generującym 460 koni i tutaj 1.8, 280, także no jest spora różnica w charakterach auta. Coś więcej?
O tym samochodzie? Nie. Myślę, że już nie warto.
Naprawdę? Ładnie wygląda, mi się podoba wyglądać.
Patryk jest bardzo przekonany do tego auta, widzę.
Nie, ja kiedyś chciałem się przekonać, bo tak się zastanawiałem, a wyjdzie ta Meganka nowa, ja jestem taki niepisany fan Francuzów, więc może to będzie auto dla mnie, ale na szczęście go nie wybrałem.
Meganka RS byłaby fajnym autem, gdyby miała napęd na 4 koła.
Ciężko orzec.
I 300 koni.
No tak, dokładnie.
Będzie miała, serio. W trofi będzie miała. 310 czy 300?
Ale wiecie co, właśnie tak wspomniałeś o tej wersji trofi i jak ja bardzo, bardzo lubię Clio w wersji trofi, właśnie za to, że ono jest takie...
Tak, lepiej mi się jeździło tym Clio niż Meganką.
No właśnie, to jest dobre spostrzeżenie, bo rzeczywiście dla
to
mnie...
To są bardzo różne samochody pod względem...
Dużo więcej frajdy z jazdy dostarcza Clio RS niż Megane RS.
Tak. Mi też. Mhm. Przez to, że to Clio jest takie bardziej surowe, nie masz tego dźwięku z głośników, nie czujesz się tak, jakbyś był w czymś...
Przy Akrapowiczu to już nie potrzebujesz dźwięku z głośników. Tam jest pięknie.
Ale tam jest fajnie, to brzmi trochę tak, jakbyś miał prosty przelot w tym samochodzie.
Bo tam jest jakiś taki system, że masz jakąś rurkę doprowadzoną do wnętrza, która dostarcza ten dźwięk bezpośrednio do kabiny,
nie,
z tego, co się orientuje.
Nie, podobno właśnie w Clio tego nie ma. Hmm. Bo czytałem o tym, tak. Bo oni stwierdzili, że wydech jest tak sam wystarczająco z siebie tak głośny, że zdjęli po prostu dla wersji trofi delikatnie...
Wygłuszenie.
Wygłuszenie, dokładnie. Okay. Przez co w samochodzie jest non-stop taki... No, słychać ten silnik, słychać ten wydech.
Ja bym tego wykończenia wnętrza nie wytrzymał, bo przepraszam, ale w tym egzemplarzu testowym już te przeszycia czerwone, nitka wychodziła z nich. Po prostu można było ją rwać palcami. Te plastiki są naprawdę tandetne, słabej jakości i to wszystko wygląda po prostu topornie i dlatego no, nie mogłem się przemóc do tego auta.
No to prawda, nie jest najlepiej wykonane, ale jeżeli chodzi o taką czystą radość z jazdy, to Clio daje jej zdecydowanie więcej.
Tak.
Moim zdaniem.
Tak, to prawda.
Zgadzamy się z czymś?
Tak, tak. Ja się zgadzam 100%.
Tak, utrzymujemy to.
A w przypadku Meganki RS...
Na którą się rzeczywiście zgadzamy.
A w przypadku Meganki RS to się zgadzam, że wersja bez pakietu kap jest fajniejsza.
Mhm. Do jazdy takiej, codziennej, super.
Jest, ale też
te fotele są bardzo wygodne.
Są wygodne.
Są super.
Tak. Wnętrze jest miło wykonane z kolei, lepiej niż w Clio.
No to tak.
Zdecydowanie. Już masz ten normalny system, które tobie się z kolei nie podoba.
No też nie, ale już jest lepszy. To jeszcze nie jest to, ale tam przynajmniej jak przerzucasz na koniec, pamiętasz, jak nagrywaliśmy, przerzuciłem na koniec i ostatnia karta, bo możecie sobie przerzucać palcem, jak na przykład w iPhone'ie, czy w Samsungu, gdziekolwiek tam macie Androida, czy nie. Przesuwacie do lewej strony na ekran i tam na końcu, na tej ostatniej planszy nie ma nic. Ale jest. No i musisz dopiero na końcu nie ma nic, dobra, to wracam.
To też działa z takim opóźnieniem, tak jak jakiś taki...
Tak, no taki stary touchpad.
Tak, stary tablet kupiony w hipermarkecie troszeczkę, tak to działa.
No nie jest to zbyt fajne. Nie robi to dobrego wrażenia, na pewno.
A to jest dziwne, że pierwszy iPad z większą ilością funkcji potrafił działać lepiej i płynniej
niż teraz
te systemy w samochodach. No, od pierwszego iPada ile minęło? Z 8 lat chyba.
Nie pamiętam, ale pewnie tyle.
Bez sensu.
Jaki z tego wniosek? Niech producenci skupują masowo iPady pierwszej generacji i montują je w swoich autach.
No, ale zamontowanie ekranu tego systemu od iPada byłoby super.
I nie trzeba byłoby robić Apple CarPlay, tylko...
Z każdym nowym iPadem upgrade'ujesz sobie system. Po prostu otwierasz klapkę, wyjmujesz, wsadzasz nowy.
No i super. I dla mnie bomba.
A po 3 latach musisz kupić nowy, niezależnie co się dzieje.
Samochód już nie wspiera. Wsadzasz nowego iPada i silnik nie odpala.
Albo jakby znów zmienili wejście do ładowania, prawda? To wtedy jesteś też, masz problem. To co? Coś jeszcze? Jakieś fajne? Masz jakieś...
Nie.
Jeździłeś
nie
czymś fajnym? Coś fajnego zrobiłeś ostatnio?
Nie,
ty teraz masz ciekawy samochód, no,
mam teraz Leona Cupra 300 w kombiaczku. Taki...
A masz go tutaj?
Tak, jest.
O, to się przejedźmy.
Studiem. Byłem bardzo zażenowany tym autem, jakie odebrałem. Stwierdziłem, że jest tak tragiczne, że nie chce mi się nim jeździć. Bo...
Pozytywny Marcin,
tak.
Znaczy, pozytywny jest sad.
Zwróciłem uwagę, że ostatnio dostrzegam coraz więcej wad w samochodach, które testuję, niż zalet.
A tej klasy A to ci nie daruje, naprawdę.
W przypadku Seata Leona Cupra najbardziej przeszkadzają mi fotele, bo to jakby nie patrzeć, to jest już drogi samochód.
Bo od ile on kosztuje? Tak mniej więcej.
Około 150 tysięcy więcej nawet, 170 tak szacuję. Mhm. Więc w przypadku takiego auta uważam, że powinny być już na przykład fotele z regulacją podparcia odcinka lędziowego, nie tylko w opcji. Po czym okazuje się, że fotel podstawowy w Cuprze nie ma regulacji podparcia odcinka lędziowego i ma tak bardzo specyficznie, jakby domyślnie bardzo wypchnięty ten odcinek lędziowy. I na początku...
Tak, a to samo jest w RSC.
Nie ma identycznie.
A nie ma podparcia?
Nie, masz regulacji podparcia lędziowego.
Nie ma, ja szukałem.
Nie, jest taki wypchnięty, przez co bolały mnie plecy przez pierwsze trzy dni, jak nie mieściłem.
Byłem tak zdziwiony, jak się dowiedziałem, że nie ma tej regulacji, że chodziłem w samochodzie z latarką i szukałem, może gdzieś jest to pokrętło jednak, nie?
Musisz sobie pan poduszkę wsadzać.
I po kilku dniach się już przyzwyczaiłem, jeżdżę po prostu w taki trochę amerykański, gangsterski sposób, taki pochylony do tyłu i jest okej, nie? Ale co, no w każdym razie moim zdaniem nie jest to taki typowy hot hatch, to nie jest taki mega sportowy samochód. To jest po prostu,
że to masz wersję kombi, nie?
Tak. To jest po prostu auto z dużym zapasem mocy i tyle.
Aha. Czyli porównałbyś go trochę do Octavii RS?
Tak, porównałbym. I uważam...
Która jest super samochodem. Bardzo dobrym. Szczerze tak uważam.
Ale nie jest sportowym autem.
I jedną tak cechę mają wspólną te auta, czyli brak brzmienia. Leon Cupra w tej wersji w ogóle się nie odzywa w żaden sposób, ale dotarły kiedyś do mnie takie sygnały, że wewnątrz Volkswagen Group powstał kiedyś pewien spór dotyczący tego, że Volkswagen miał pretensje do Seata i Skody, że ich auta gadają tak dobrze, kiedy na przykład Volkswagen Golfer i co tam jeszcze było, Golf GT i tego typu auta od Volkswagena, odzywały się wcale nie dużo lepiej. W związku z czym z tymi generacjami obecnymi Octavia RS, Seata Leona, Cupra i innych tego typu aut od Seata i Skody, jakby zdjęli z nich brzmienie całkowicie. W związku z czym ten Seat brzmi po prostu jak takie klasyczne 2.0 TSI od Volkswagen Group.
Ale wiesz co,
w żaden sposób się nie odzywa.
Jak podjechałeś tutaj, tam poprosiłem cię, żebyś właśnie przegazował, byłem ciekaw jak brzmi. To było bardzo dziwne, bo wydawałoby się, że tak jakby do tylnych kół ten samochód brzmi bardzo dobrze, a później ten dźwięk zostaje jakoś tak bardzo przytłumiony.
Tam jest takie wrażenie, jakby coś blokowało to brzmienie, jakby on troszeczkę chciał, ale nie mógł.
Tak jakby tam były na stale zamontowane klapki, których nie da się podnieść w wydechu. Ciekawe, czy jakaś delikatna modyfikacja nie spowodowałaby, żeby brzmiał rzeczywiście dobrze.
Dlatego wszyscy walą tam nowy wydech i tyle, i nie przejmują się. No, nie brzmi, to trzeba custom wrzucić, nie?
Ale to jest dziwne, że wydech Akrapowicza w Golfie RC brzmi naprawdę rewelacyjnie. Ten sam silnik w bardzo podobnym samochodzie, na tej samej płycie podłogowej.
Już, nie brzmi w ogóle.
Tak, nie brzmi w ogóle. Tak analogicznie z Octavią, nie?
No bo wszystko uzyskuje się wydechem. No niestety. Co wrzucisz, tak będzie.
I co jeszcze w Seacie Leonie? Nie podoba mi się system audio.
W sensie rozrywki?
Nie, chodzi mi o głośniki.
A, głośniki, no.
Pierwszy raz musiałem zmienić w samochodzie testowym balans dźwięku, czyli musiałem przesunąć cały dźwięk do tyłu, bo z przodu głośniki gadały tak głośno, że nie byłem w stanie tego słuchać. Po prostu tak zupełnie brakuje w tym audio przestrzeni.
Nie no, w każdej prasówce musisz zmienić, może nie balans,
bas na max i wysokie tony na max, tak, to jest klasyczne ustawienie.
Nie wiadomo czemu dziennikarze motoryzacyjni uwielbiają każdą piosenkę słyszeć z basem na maksa, także tak. Cały samochód się trzęsie.
A najlepiej jest zostawić sam bas na maksa i średnie i wysokie ściągnąć na sam dół.
Ale to tak jest. I później słuchasz jakiejkolwiek piosenki i wszystko brzmi jakoś tak, jakby przejeżdżał obok Civic, nie?
Tak, tak.
To masz takie wrażenie, że...
Co tam, że wszystkie plastiki w samochodzie nagle zaczynają się odzywać.
No to doskwierało w Octavii. Oj, bardzo.
A z pozytywów?
Właśnie, pozytywy.
Fajnie jest wykończony. To jest taki naprawdę porządnie spasowany samochód.
Miło się prowadzi chociaż.
Prowadzi się miło, ale nie jakoś tak niesamowicie angażująco.
Czyli jak zwykły Seat.
Tak,
czy
tak.
Może
dlatego
bardziej
dlatego właśnie powiedziałem wcześniej, że Cupra 300 w kombi z napędem na 4 koła, bo właśnie to jest istotna rzecz, że ten samochód ma napęd na 4 koła. To jest po prostu zwykły samochód z dużym zapasem mocy i trochę za dużymi felgami, bo czasem dobija.
Czym on się różni od Golfa Kombi R? Ma 300 koni, automatyczną skrzynię, DSG.
Ciężko mi powiedzieć, czym on się różni, ale wydaje mi się, że...
Oprócz ceną chyba jest tańszy.
Nie jeździłem też R-ką w kombi, jeździłem w hatchbacku, więc ciężko mi jest to porównywać.
Okay. Mówiłeś, że...
Dawno temu jeździłem, ale to jest dla mnie tak odległy czas, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jakie miałem wtedy odczucia.
No i na tej atrakcji kończymy. Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować, gdziekolwiek nas nie słuchacie, czy tam obserwować, czy cokolwiek.
Tak, i zapraszamy na nasze Instagramy, które są w opisie.
Też. No i mamy w czwartki w Radiu Campus audycję o godzinie 16:30. Tak. Także na nią też zapraszamy.
Ci, którzy z Warszawy, to wiedzą jak, 97.1. A jak nie, no to internetowo.
To tak.
Dziękujemy bardzo. To byliśmy my, jak zawsze, niezmiennie. Mikołaj, Marcin, Patryk. Do zobaczenia już za tydzień.
Do zobaczenia.
Cześć.
Pa, pa.